Rozdział 25. Muszelka. Domek Billa i Fleur stał samotnie na szczycie nadmorskiego klifu. W jego pobielanych wapnem ścianach tkwiły muszelki. Było to odludne, piękne miejsce. Za każdym razem, gdy Harry wchodził do małego domu lub do ogrodu, słyszał nieustanny szum fal uderzających o brzeg i cofających się w morską toń. Miarowy szum, przypominający oddech jakiegoś wielkiego, drzemiącego stworzenia. W ciągu kilku następnych dni często pod byle pozorem uciekał z zatłoczonego domku, by w samotności chłonąć widok rozległego morza i czuć na twarzy chłodny, słony wiatr. Świadomość poważnych konsekwencji wyboru, jakiego dokonał, postanawiając nie ścigać się z Voldemortem po różdżkę, wciąż go przerażała. Nie pamiętałby, kiedykolwiek przedtem świadomie zrezygnował z działania. Dręczyły go wątpliwości, które Ron tylko pogłębiał, wypowiadając je na głos, gdy byli razem. A jeśli Dumbledore chciał, żebyśmy odkryli znaczenie tego symbolu na tyle szybko, by zdobyć różdżkę? A jeśli odkrycie znaczenia symbolu miało cię uczynić wartym zdobycia horcruxów? Harry, jeśli to jest rzeczywiście czarna różdżka, to jak na brodę Merlina mamy teraz pokonać sam wiesz kogo? Harry nie potrafił na te pytania odpowiedzieć. Chwilami zastanawiał się, czy rezygnacja z próby powstrzymania Voldemorta przed otwarciem grobowca rzeczywiście nie była czystym szaleństwem. Nie potrafił nawet odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego właściwie postanowił tego nie robić. Ilekroć próbował odtworzyć argumenty, które doprowadziły go do takiej decyzji, wydawały mu się coraz słabsze. Dziwne było również to, że poparcie Hermiony budziło w nim takie samo zakłopotanie jak wymówki i wątpliwości Rona. Zmuszona do uznania faktu, że czarna różdżka naprawdę istnieje, twierdziła teraz, że to diabelski przedmiot, że sposób, w jaki Voldemort wszedł w jej posiadanie, budzi głęboką odrazę i że wobec tego nie powinni mieć żadnych wyrzutów sumienia, że go nie uprzedzili. Przecież ty byś czegoś takiego nie zrobił, Harry, powtarzała do znudzenia. Nie mógłbyś włamać się do grobu Dumbledora. Bardziej od wizji martwego ciała Dumbledora przerażała Harry'ego myśl, że mógł źle zrozumieć intencje żywego Dumbledora. Czuł, że wciąż błądzi w ciemności. Wybrał drogę, ale wciąż oglądał się za siebie, zastanawiając się, czy nie odczytał źle znaków, czy nie powinien pójść inną drogą. Od czasu do czasu wzbierał w nim ponownie gniew na Dumbledora, silny jak fale uderzające w skalisty klif poniżej domku. Dlaczego tak niewiele mu powiedział, zanim umarł? Ale czy on naprawdę umarł? Zapytał Ron 3 dni po ich przybyciu do muszelki. Kiedy Ron i Hermiona go znaleźli, Harry patrzył na morze ponad murkiem oddzielającym ogród od krawędzi klifu. Nie ucieszył go ich widok, nie chciał znowu brać udziału w ich niekończących się dyskusjach. Tak, umarł. Ron, nie zaczynaj od nowa. Przyjrzyj się faktom, Hermiono, powiedział Ron, stojący z drugiej strony Harry'ego, który nadal wpatrywał się w horyzont. Srebrna łania, miecz, oko, które Harry zobaczył w lusterku. Harry przyznał, że to oko mógł sobie wyobrazić. Prawda, Harry?
Mogłem, bąknął Harry, nie patrząc na nią.
Ale nie jesteś pewny, tak? Zapytał Ron.
Nie, nie jestem.
I tu cię mam, powiedział szybko Ron, zanim Hermiona zdążyła się odezwać. Jeśli to nie był Dumbledore, to wyjaśnij mi, skąd Zgredek wiedział, że jesteśmy w tej piwnicy?
Nie potrafię, ale czy ty potrafisz wyjaśnić, w jaki sposób Dumbledore wysłał go do nas, leżąc w grobie w Hogwarcie?
No, nie wiem, no, może to był jego duch.
Dumbledore nie powróciłby jako duch, powiedział Harry, który wielu rzeczy nie był pewny, jeśli chodzi o Dumbledora, ale to akurat wiedział na pewno. Poszedł dalej.
A co masz na myśli, mówiąc, że poszedł dalej? Zapytał Ron, ale zanim Harry zdążył coś powiedzieć, usłyszeli za sobą głos.
Harry?
Fleur wyszła z domku. Jej długie, srebrne włosy rozwiewał wiatr.
Harry, Gryfek chce z tobą mówić. Jest w ta najmniejsza sypialnia. Mówi, że nie chce być podsłuchiwani.
Przekazywanie wiadomości od goblina najwyraźniej naruszało jej godność. Zirytowana, szybko obeszła domek, by wrócić do środka. Gryfek czekał na nich, tak jak powiedziała Fleur, w najmniejszej z trzech sypialni, w której spały Hermiona z Luną. Zasunął czerwone bawełniane zasłony na oknie, co sprawiało, że sypialnia pogrążona była w gęstym półmroku o barwie dogasającego kominka, dziwnie kontrastując z resztą jasnych, widnych pokojów. Goblin siedział ze skrzyżowanymi nogami w niskim fotelu, bębniąc chudymi palcami w poręcze. — Podjąłem już decyzję, Harry Potterze — oznajmił, gdy weszli. — Choć gobliny z banku Gringota na pewno uznają to za nikczemną zdradę. Postanowiłem wam pomóc. — Wspaniale — zawołał Harry, czując wielką ulgę. — Gryfku, dziękuję ci. Jesteśmy naprawdę... — Ale coś za coś — dokończył stanowczym tonem goblin. — Nie za darmo. Harry zawahał się, trochę zaskoczony. — Ile chcesz? Mam złoto. — Nie chodzi o złoto. — Ja też mam złoto. Jego czarne oczy zalśniły. Nie było w nich białek. Chcę miecz. Miecz Godryka Gryffindora. Harry zmarkotniał. Nie możesz go dostać, przykro mi. No to mamy problem, powiedział spokojnie goblin. Możemy ci dać coś innego, zaproponował Ron. Założę się, że Lestrange'owie mają tam mnóstwo skarbów. Możesz sobie coś wybrać, kiedy się włamiamy do skarbca. Palnął głupstwo. Gryfek zaczerwienił się ze złości. Nie jestem złodziejem, chłopcze. Nie zamierzam zabierać skarbów, do których nie mam prawa. Miecz jest nasz. Nieprawda. Jesteśmy gryfonami. To był miecz Godryka Gryffindora. A zanim znalazł się w rękach Gryffindora, do kogo należał? Zapytał gryfek, prostując się w fotelu. Do nikogo, odrzekł Ron. Przecież dla niego go wykuto. Nie! Krzyknął goblin, wyciągając ku niemu długi palec. Znowu ta arogancja czarodziejów. To był miecz Ragnuka I. Godryk Gryffindor mu go zabrał. To nasz utracony skarb, arcydzieło rąk goblinów. Należy do goblinów i jest ceną za moje usługi. Wybierajcie! Obrzucił ich buntowniczym spojrzeniem. Harry spojrzał na Rona i Hermionę, po czym powiedział: Musimy to rozważyć, Gryfku. Możesz nam dać kilka minut? Goblin kiwnął głową. Na dole, w pustym salonie, Harry podszedł ze zmarszczonym czołem do kominka, zastanawiając się, co robić. Śmichy sobie robi, usłyszał za plecami głos Rona. Przecież nie możemy mu dać tego miecza. Czy to prawda? Zapytał Harry, zwracając się do Hermiony. Gryffindor ukradł ten miecz? Nie wiem, odpowiedziała, kręcąc głową. Nasi historycy często prześlizgują się nad krzywdami, jakie czarodzieje wyrządzili innym magicznym istotom. Nie znam żadnej relacji, która by głosiła, że Gryffindor ukradł ten miecz. To na pewno jedna z tych bajeczek krążących wśród goblinów, mających dowieść, że czarodzieje zawsze próbowali ich wykorzystać, powiedział Ron. Może jeszcze powinniśmy się cieszyć, że nie zażądał jednej z naszych różdżek. Gobliny mają dość powodów, by nie darzyć nas sympatią, powiedziała Hermiona. W przeszłości obchodziliśmy się z nimi okrutnie. Ale gobliny też nie są milutkimi barankami, prawda? Pozabijali wielu czarodziejów, nie za zawsze walczyli uczciwie. Wszystko prawda, tylko że wykłócanie się z Gryfkiem o to, która rasa częściej posługiwała się oszustwem i przemocą, chyba nie skłoni go do udzielenia nam pomocy. Nie uważasz? Zapadło milczenie. Wszyscy troje zastanawiali się, jak rozwiązać ten problem. Harry spojrzał przez okno na grób z Gretka. Luna układała pęk nadmorskiej lawendy w słoiku po drzemie obok nagrobka. Posłuchajcie, odezwał się Ron, gdy Harry odwrócił się do nich. A co o tym myślicie? Powiemy Gryfkowi, że miecz będzie nam teraz potrzebny. Dostanie go, jak wejdziemy do skarbca. Tam jest ta podróbka, tak? Zamienimy miecze i damy mu podróbkę. Ron, przecież on się na tym pozna, powiedziała Hermiona. Tylko on poznał, że doszło do zamiany mieczy. No tak, ale możemy prysnąć, zanim zda sobie sprawę. Urwał, widząc karcące spojrzenie, jakim go obrzuciła Hermiona. To, co proponujesz, wycedziła, jest po prostu haniebne. Najpierw poprosić go o pomoc, a potem oszukać? I ty się dziwisz, dlaczego gobliny nie lubią czarodziejów? Ron zaczerwienił się po uszy. No dobra, no dobra, nic innego nie udało mi się wymyślić. A ty masz jakieś rozwiązanie? Musimy zaproponować mu coś innego, coś równie drogocennego. No wspaniale, zaraz pójdę i wezmę z naszej kolekcji jakiś inny starożytny miecz wykuty przez goblinów, a ty możesz go zawinąć w kolorowy papier. Znowu zapadło milczenie. Harry był pewny, że goblin nie przyjmie czegoś innego zamiast miecza, nawet gdyby mieli coś równie cennego. Miecz był jednak ich jedynym niezbędnym orężem przeciwko horcruxom. Zamknął na chwilę oczy i słuchał szumu morza. Nie czuł się najlepiej po tym, jak usłyszał, że Gryffindor mógł ukraść miecz. Zawsze był dumny z tego, że jest gryfonem. Gryffindor stanął w obronie mugolaków, starł się ze zwolennikiem czystej krwi Slytherinem. A może on kłamie? Powiedział, otwierając oczy. Gryfek, może Gryffindor nie zabrał tego miecza goblinowi? Skąd mamy wiedzieć, czy jego wersja jest zgodna z prawdą? A to by coś zmieniło? Zapytała Hermiona. Zmieniłoby moje samopoczucie. Wziął głęboki oddech. Powiemy mu, że dostanie miecz, jak już nam pomoże dostać się do skarbca, ale nie powiemy mu, kiedy dokładnie go dostanie. Twarz Rona powoli rozjaśniał uśmiech, natomiast Hermiona była zaniepokojona. Harry, nie możemy... Dostanie go, ciągnął Harry, kiedy go użyjemy do wszystkich horcruxów. Dopilnuję, by trafił w jego ręce. Dotrzymam słowa. To przecież może trwać całe lata, zawołała Hermiona. Wiem, ale on nie musi o tym wiedzieć. Nie okłamię go. Naprawdę. Ich spojrzenia spotkały się, a Harry poczuł dziwną mieszaninę przekory i wstydu. Przypomniał sobie słowa wyryte nad wrotami Nurmengardu. Dla większego dobra. Szybko odrzucił od siebie to porównanie. Jaki mieli wybór? To mi się nie podoba, powiedziała Hermiona. Mnie też, przyznał Harry. A ja uważam, że to genialny pomysł, rzekł Ron wstając. Chodźmy i powiedzmy mu. Po powrocie do maleńkiej sypialni Harry przedstawił goblinowi swoją propozycję, dbając o to, by nie podać żadnego określonego terminu przekazania miecza. Kiedy mówił, Hermiona wbiła wzrok w podłogę, irytowała go i bał się, że jej zachowanie wzbudzi w Gryfku jakieś podejrzenia. Goblin miał jednak przez cały czas oczy utkwione w Harrym. — Więc mam twoje słowo, Harry Potterze, że dasz mi miecz Gryffindora, jeśli wam pomogę. — Tak, przybijmy to — rzekł goblin, wyciągając rękę. Uścisnęli sobie ręce. Harry zastanawiał się, czy te czarne oczy dostrzegły cień niepewności w jego oczach, ale Gryfek klasnął w dłonie i powiedział — No, to zaczynajmy. Przypominało to ich planowanie włamania się do gmachu ministerstwa. Zabrali się do roboty w najmniejszej sypialni, nadal pogrążonej w półmroku, bo Gryfek nie życzył sobie, by rozsunęli zasłony na oknie. Byłem w skarbcu Lestrange'ów tylko raz, powiedział im, kiedy kazano mi umieścić w nim ten podrobiony miecz. To jedna z najstarszych krypt w całym banku Gringotta. Najstarsze rody czarodziejów trzymają swoje skarby na najniższym poziomie, gdzie skrytki są największe i najlepiej strzeżone. Zamykali się w tym maleńkim pokoiku na całe godziny. Powoli dni rozciągały się w tygodnie. Wciąż pojawiał się jakiś nowy problem, który należało rozwiązać. Jedną z poważniejszych trudności było to, że ich zapas eliksiru wielosokowego został poważnie uszczuplony.
Jest go już bardzo mało, tylko dla jednej osoby, powiedziała Hermiona, przechylając butelkę z błotnistym płynem i patrząc na jej zawartość pod światło lampy.
Wystarczy, rzekł Harry, który przyglądał się uważnie planowi najgłębszych korytarzy narysowanemu przez Gryfka. Reszta mieszkańców Muszelki nie mogła nie zauważyć, że coś się dzieje, skoro Harry, Ron i Hermiona pojawiali się tylko na wspólnych posiłkach. Nikt nie zadawał pytań, choć Harry często wyczuwał, że Bill przygląda się im poważnym, zatroskanym wzrokiem. Im dłużej ze sobą przebywali, tym wyraźniej Harry zdawał sobie sprawę, że nie darzy goblina sympatią. Gryfek, co było dla niego zaskoczeniem, przejawiał skłonność do okrucieństwa. Wyśmiewał się z ich sprzeciwu wobec zadawania bólu zwierzętom, a możliwość skrzywdzenia innych czarodziejów w drodze do skarbca Lestrange'ów sprawiała mu wyraźną przyjemność. Harry wyczuwał, że Ron i Hermiona podzielają jego opinię o Gryfku, ale nie rozmawiali na ten temat. Gryfek był im potrzebny. Goblin niechętnie jadał razem ze wszystkimi. Choć nogi miał już całkowicie wyleczone, żądał, by mu przynoszono tacę z jedzeniem do pokoju, tak jak wciąż słabemu Ollivanderowi, aż w końcu Bill, po awanturze, jaką mu zrobiła Fleur, poszedł na górę i powiedział, że nikt go nie będzie obsługiwał. Odtąd Gryfek siadał ze wszystkimi przy zatłoczonym stole, ale nie chciał jeść tego, co inni, żądając surowego mięsa, korzonków i różnych grzybów. Harry czuł ciężar odpowiedzialności za to wszystko. W końcu to on nalegał, by goblin został w Muszelce i to z jego powodu cała rodzina Wesleyów musiała się ukrywać, a Bill, Fred, George i pan Wesley zostali pozbawieni pracy. Strasznie mi przykro, powiedział do Fleur pewnego wietrznego, kwietniowego wieczoru, gdy pomagał jej przygotowywać kolację. Nie chciałem was wpakować w takie kłopoty. Fleur machnęła różdżką, nakazując nożom, by pocięły mięso dla Gryfka i Billa, który od czasu zaatakowania go przez Greybeka wolał krwiste steki. Kiedy noże zabrały się do roboty, jej twarz wyraźnie złagodniała.
Harry, ty ocaliłeś życie mojej siostrze, nie zapominam.
Nie było to do końca prawdą, ale Harry wolał nie przypominać jej w tej chwili, że Gabriel nigdy nie znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
A w każdym razie, ciągnęła Fleur, celując różdżką w rondel z sosem, który natychmiast zaczął bulgotać, pan Ollivander dziś wieczór przenosi się do Muriel. Będzie trochę łatwiej. Ten goblin, skrzywiła się lekko, może przenieść się na dół, a ty, on i Dean możecie zająć ten pokój.
Nie mamy nic przeciwko spaniu w salonie, powiedział Harry, wiedząc, że Gryfek obrazi się, kiedy mu każą spać na kanapie, a utrzymywanie go w dobrym nastroju było bardzo ważne dla realizacji ich planu. Nie martw się o nas, a kiedy próbowała protestować, dodał, wkrótce i nas się pozbędziesz, Rona, Hermiony i mnie. Nie będziemy musieli dłużej tu się ukrywać.
Ale co ty mówisz?
Zmarszczyła czoło, celując w żaroodporną miskę, która zawisła w powietrzu.
Wy nie możecie stąd odchodzić. Tu jesteście bezpieczni.
Kiedy to mówiła, przypominała trochę panią Wesley i poczuł ulgę, gdy w tym momencie otworzyły się drzwi i weszli Dean i Luna. Oboje mieli mokre włosy i naręcza pełne kawałków drewna wyrzuconego przez morze.
I maleńkie uszy, mówiła Luna, trochę takie jak u hipopotama, takie fioletowe i owłosione. A jak chce się je przywołać, trzeba coś zanucić, najlepiej walca, szybkich kawałków nie lubią.
Dean wzruszył ramionami w stronę Harego, kiedy go mijał. Minę miał nieco zażenowaną. Poszedł za Luną do salonu, który teraz pełnił również rolę jadalni, gdzie Hermiona i Ron nakrywali do stołu. Harry, chcąc uniknąć pytań Fleur, złapał dwa dzbanki dyniowego soku i pobiegł za nimi.
A jeśli nas kiedyś odwiedzisz, to pokażę ci ten róg. Tatuś pisał mi o nim, ale jeszcze go nie widziałam, bo śmierciożercy porwali mnie z ekspresu Hogwart i nie dotarłam do domu na Boże Narodzenie, mówiła Luna, gdy oboje z Dinem dokładali drewna do ognia. Luna, przecież ci mówiliśmy, zawołała do niej Hermiona. Ten róg wybuchł. To był róg buchorożca, a nie chrapaka krętorogiego. Nie, to na pewno był róg chrapaka, oświadczyła pogodnie Luna. Tatuś mi powiedział i pewnie już się sam naprawił. One to potrafią.
Hermiona pokręciła głową i zajęła się rozkładaniem widelców, gdy pojawił się Bill, prowadząc pana Ollivandera. Wytwórca różdżek wciąż wyglądał bardzo mizernie i przywarł do ramienia Billa, który w drugiej ręce trzymał wielką walizę.
— Będzie mi pana brakować, panie Ollivander — powiedziała Luna, podchodząc do nich.
— A mnie ciebie, moja kochana — odrzekł Ollivander, klepiąc ją po ramieniu. — Byłaś mi prawdziwą pociechą w tym strasznym miejscu.
— A więc au revoir, panie Ollivander — powiedziała Fleur i pocałowała go w oba policzki. — Czy mogliby pan przekazać coś dla ciotki Billa? Dotąd nie oddałam jej diadem.
Będzie dla mnie to wielkim zaszczytem, odpowiedział Ollivander z lekkim ukłonem, uczynić coś dla pani w podzięce za tak wspaniałomyślną gościnność.
Fleur wyjęła powycierane aksamitne pudełko i otworzyła je, żeby pokazać, co jest w środku. Diadem zalśnił i zamigotał w świetle nisko wiszącej lampy.
Kamienie księżycowe i diamenty, powiedział gryfek, który wśliznął się do pokoju niezauważony przez Harego, to chyba robota goblinów.
I opłacona przez czarodziejów, powiedział spokojnie Bill, a goblin rzucił mu podejrzliwe, ale i wyzywające spojrzenie.
Porywisty wiatr uderzał w okna domku, gdy Bill i Ollivander wyszli w ciemną noc. Reszta mieszkańców Muszelki stłoczyła się przy stole łokieć przy łokciu, tak że trudno było poruszać rękami i zabrała się do kolacji. Na kominku trzaskał ogień. Harry zauważył, że Fleur prawie nic nie jadła, co chwilę zerkając w okno. Bill wrócił jednak, zanim skończyli pierwsze danie. Długie włosy miał potargane wiatrem.
— Wszystko w porządku — powiedział jej. — Ollivander na miejscu, mama i tata pozdrawiają. Ginny przesyła wszystkim całusy. Fred i George doprowadzają Muriel do palpitacji, wciąż odbierają i wysyłają sowią pocztę z zamówieniami w jednym z jej pokojów na zapleczu domu. Bardzo się ucieszyła na widok diademu. Myślała, że go ukradliśmy.
— Ach, ona jest szarmanta, twoja ciocia! — burknęła Fleur, po czym machnęła różdżką.
Brudne talerze poderwały się i uformowały w stos w powietrzu. Złapała je i wyszła z pokoju.
— Tatuś zrobił piękny diadem! — zaświergotała Luna. — No, może raczej koronę, naprawdę!
Ron zerknął na Harego i uśmiechnął się do niego porozumiewawczo. Przypomnieli sobie komiczny stroik, który zdobił głowę kamiennego popiersia w domu Xenophiliusa.
— Tak, próbuję odtworzyć zaginiony diadem Roweny Ravenclaw. Uważa, że większość głównych elementów już mu się udało zrekonstruować. A dodanie skrzydełek żądlibonka to był naprawdę wspaniały pomysł.
Ktoś załomotał w drzwi frontowe. Wszystkie oczy zwróciły się w tym kierunku. Fleur wybiegła z kuchni, przerażona. Bill zerwał się, celując różdżką w drzwi. Harry, Ron i Hermiona zrobili to samo. Gryfek po cichu wśliznął się pod stół.
— Kto tam? — zawołał Bill. — To ja, Remus John Lupin — odpowiedział głos, przekrzykując wiatr, a Harry'ego przeszył dreszcz strachu. — Jestem wilkołakiem, mężem nimfadory Tonks, a ty, strażniku tajemnicy Muszelki, podałeś mi ten adres i powiedziałeś, że mogę się tu zjawić w razie nagłego wypadku.
— To Lupin — mruknął Bill, podbiegł do drzwi i otworzył je. Lupin wpadł do środka, potykając się o próg. Otulony podróżną peleryną był blady jak kreda, z siwiejącymi włosami potarganymi przez wiatr. Wyprostował się, rozejrzał po pokoju, a potem krzyknął:
To chłopiec! Chłopiec! Daliśmy mu na imię Ted po ojcu Dory!
Hermiona wrzasnęła: Co? Tonks?
Tonks urodziła?
Tak, 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 urodziła ślicznego chłopczyka, zawołał Lupin.
Rozległy się okrzyki radości i westchnienia ulgi. Hermiona i Fleur piszczały gratulacje, a Ron powiedział, kurczę, dziecko, jakby po raz pierwszy w życiu o czymś takim usłyszał.
Tak, 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 chłopiec, chłopiec, powtarzał Lupin, wyraźnie wciąż oszołomiony swoim szczęściem.
Obszedł stół i uściskał Harry'ego, jakby to, co się wydarzyło w suterenie domu przy Grimmauld Place, nigdy nie miało miejsca.
Zgodzisz się być ojcem chrzestnym? Zapytał.
I ja? Wyjąkał Harry.
No ty, oczywiście. Dora się zgadza. A kto by był lepszy?
Ja, tak? O kurcze, był wzruszony, zdumiony i uradowany. Nie bardzo wiedział, jak się zachować. Bill pobiegł po wino, a Fleur zaczęła namawiać Lupina, by spełnił z nimi toast.
Nie mogę zostać dłużej, muszę wracać, powiedział Lupin, promieniując dumą i radością, wyraźnie odmłodzony. Dziękuję ci, Bill, dziękuję, dziękuję.
Bill napełnił już winem puchary, wszyscy wstali i wznieśli je w toaście.
Za Teda Remiusa Lupina, powiedział Lupin, za wielkiego czarodzieja in spe.
Jak on wygląda? Zapytała Fleur.
Ja uważam, że jest podobny do Dory, a Dora, że do mnie. O, włosów wcale nie ma za dużo. Jak się urodził, były czarne, ale przysięgam, że po godzinie zrobiły się rude. Jak wrócę, pewnie będą już jasne. Andromeda mówi, że Tonks też włosy zaczęły się zmieniać w tym samym dniu, w którym się urodziła.
Wypił do dna.
Och, no dobrze, jeszcze tylko jeden,
dodał, gdy Bill podszedł do niego z butelką. Wiatr wstrząsał małym domkiem, ogień wesoło trzaskał w kominku, a Bill już otwierał następną butelkę wina. Nowina, którą przyniósł Lupin, podniosła wszystkich na duchu, wyrwała na chwilę ze stanu oblężenia. Pojawienie się nowego życia podziałało na nich jak łyk ognistej whisky. Tylko Goblin nie brał udziału w ogólnej radości i po chwili bez słowa wymknął się do sypialni, którą teraz zajmował sam jeden. Harry myślał, że tylko on to zauważył, póki nie spojrzał na Billa odprowadzającego wzrokiem Goblina, który wchodził na schody.
— Nie, 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 naprawdę już muszę wracać! — oświadczył w końcu Lupin, odmawiając kolejnego pucharu wina.
Wstał i owinął się w pelerynę.
— Do widzenia, do widzenia, do widzenia! Za parę dni postaram się przynieść wam trochę zdjęć. Wszyscy tak się ucieszą, jak im powiem, że się z wami widziałem.
Wyściskał kobiety, wymienił uściski dłoni z mężczyznami i z uśmiechem na ustach zniknął w ciemnościach nocy.
Harry, będziesz ojcem chrzestnym, powiedział Bill, gdy weszli do kuchni, żeby pomóc posprzątać ze stołu. To wielki zaszczyt, gratuluję.
Kiedy Harry postawił na stole puste puchary, Bill zamknął drzwi, co stłumiło rozochocone głosy dochodzące z salonu, gdzie nadal świętowano, choć Lupina już nie było.
Chciałem z tobą pogadać na osobności, Harry, a to nie jest łatwe, kiedy w domu jest tyle ludzi, zawahał się.
Harry, planujecie coś razem z Gryfkiem? Nie było to pytanie, lecz stwierdzenie faktu, a Harry nie uznał za stosowne zaprzeczyć. Patrzył na Billa, czekając, co powie.
Znam gobliny, powiedział Bill. Pracowałem dla banku Gringota od czasu, gdy skończyłem Hogwart. Jeśli w ogóle można mówić o przyjaźni między czarodziejami i goblinami, mam wśród nich przyjaciół. Mam, a w każdym razie znamy się dobrze i lubimy, znowu się zawahał. Harry, powiedz mi, czego oczekujesz od Gryfka i co mu za to obiecałeś?
Nie mogę ci tego powiedzieć. Wybacz mi, Bill. Drzwi kuchni otworzyły się, stanęła w nich Fleur, niosąc więcej pustych pucharów.
Zaczekaj, zwrócił się do niej Bill. Tylko chwilkę.
wycofała się i zamknęła z powrotem drzwi. Rozumiem, ale wysłuchaj uważnie tego, co ci powiem, ciągnął Bill. Jeśli zawarłeś jakiś układ z Gryfkiem, a zwłaszcza jeśli chodzi o jakiś skarb, musisz być bardzo ostrożny. Gobliny mają zupełnie inne poczucie własności niż my. Inaczej podchodzą do kwestii zapłaty i spłaty. Harry poczuł lekki niepokój, jakby obudził się w nim mały wąż. A co masz na myśli? Zapytał. Mówimy o dwóch różnych rodzajach istot żywych. W ciągu wieków stosunki między czarodziejami i goblinami bywały napięte. Zresztą sam o tym dobrze wiesz z historii magii. Wina leżała po obu stronach. Nie twierdzę, że czarodzieje tu nie zawinili. Wśród goblinów, a zwłaszcza wśród tych z banku Gringota, panuje jednak przekonanie, że jeśli chodzi o złoto i skarby, czarodziejom nie można ufać, że nie szanują prawa własności goblinów. Ja szanuję, zaczął Harry, ale Bill pokręcił głową. Nie, nie rozumiesz tego, Harry. Nikt tego nie zrozumie, dopóki nie pożyje trochę z goblinami. Dla goblina prawowitym i prawdziwym panem jakiegoś przedmiotu jest jego wytwórca, a nie ten, który ów przedmiot nabył. Dla nich wszystko, co gobliny kiedykolwiek wytworzyły, pozostaje nadal ich własnością. No ale jeśli ktoś coś kupi, to będą uważać, że zostało mu to wypożyczone. Dlatego mają duże trudności z zaakceptowaniem faktu przekazania jakiegoś wytworzonego przez gobliny przedmiotu przez jednego czarodzieja drugiemu czarodziejowi. Widziałeś minę Gryfka, kiedy zobaczył diadem? Nie był zachwycony. Na pewno uważa, tak jak najbardziej zawzięte gobliny, że po śmierci tego, kto go kupił, diadem powinien zostać zwrócony goblinom. Nasz zwyczaj zatrzymywania i przekazywania sobie nawzajem przedmiotów będących robotą goblinów jest dla nich prawie równoznaczny z kradzieżą. Harry znowu poczuł ukłucie niepokoju. Czyżby Bill domyślał się o wiele więcej, niż się od niego dowiedział? Chcę ci tylko powiedzieć, rzekł Bill, kładąc rękę na klamce drzwi do salonu, żebyś bardzo uważał. Obiecując coś goblinom, włamanie się do banku Gringota byłoby mniej niebezpieczne niż niedotrzymanie obietnicy danej goblinowi. Jasne, powiedział Harry, kiedy Bill otworzył drzwi. Tak, jasne, dzięki, będę o tym pamiętał. Kiedy wracał za Billem do salonu, przyszła mu do głowy śmieszna myśl, zapewne pod wpływem wina, które wypił. Wszystko wskazywało na to, że będzie dla Teddy'ego Lupina takim samym lekkomyślnym ojcem chrzestnym, jakim dla niego był Sirius Black.